Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś Państwo, wysiłek nas wszystkich, to temat, który chcemy zaproponować. Naszym gościem jest pan dr Leszek Pietrzak. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Były pracownik BBN-u, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i publicysta. Panie doktorze, dziś państwo, można powiedzieć, wielu Polaków pewnie cieszy się, chociaż może nie wszyscy, bo wybory wiele zmieniają, tak prezydenckie, jak i parlamentarne. Wielu mówi, że sprawa idzie ku lepszemu. Chcielibyśmy, żeby to państwo też było silne i gospodarcze, i ekonomiczne, żeby była też silna rodzina, bo na tym nam zależy, o takim więcej Polaków zdrowych, tym możemy czuć się bezpiecznie. Ale czy rzeczywiście tak jest, jak pan na to patrzy, bo proponujemy naszym widzom, słuchaczom konkretny temat, państwo, wysiłek nas wszystkich. Czy jesteśmy na to gotowi? Bo nawet z perspektywy, wspomniałem, wyborów, to część społeczeństwa w jakiś sposób się dystansuje albo dyspensuje. Tak, uważa, że no, zostaliśmy zawiedzione, czy zostałem zawiedziony, ja się w to nie bawię. Mnie to nie interesuje. I często też ludzie mówią, no jakoś ja tam polityką się nie interesują. Aczkolwiek polityka to zawsze dobro wspólne. To ja i ty, i my.
Tak. Zawsze, ilekroć zmienia się władza w Polsce, towarzyszą nam nadzieje, że być może uda nam się poprawić nasze państwo, zrobić wszystko, aby było silniejsze, zasobniejsze, bardziej sprawiedliwe. Tak jest i tym razem. Teraz, gdy urzędowanie zacznie nowy rząd, również towarzyszą nam te nadzieje. One są tym bardziej silne, że przez ostatnie lata wiele razy byliśmy świadkami takiej sytuacji, gdy państwo zawodziło. Mało tego, byliśmy nawet świadkami takich sytuacji, gdzie tego państwa w ogóle nie było. No bo trudno nie wspomnieć tutaj o sytuacji, w której państwo nie było w stanie godnie pochować ofiar wielkiej narodowej katastrofy. Było tak wiele razy, stąd te nasze nadzieje są tym bardziej silne i no, wierzymy w to, że ten rząd podejmie próbę poprawy tego państwa. Większość polityków mówi o polskim państwie jako państwie do remontu. Każdy w zasadzie dzisiaj widzi, ile jest rzeczy w nim do poprawienia, że trzeba podjąć niezbędne działania, aby ono było sprawniejsze, bardziej funkcjonowało, było bardziej przyjazne do obywatela. Nie było takim państwem opresyjnym dla prywatnej przedsiębiorczości i było w ogóle państwem bardziej takim wydolnym w wielu segmentach swojego funkcjonowania.
A my może jakoś rozumiemy, tak, jak państwo powinno wyglądać, jak ono powinno funkcjonować. Dzisiaj też możemy sobie postawić pytanie, dlaczego dziś o państwie właśnie się wiele zmienia. Za chwilę będziemy znali cały rząd, będzie zaprzysiężenie, będzie expose pani premier w Sejmie. I teraz, czy te założenia, które na przykład proponuje nam Prawo i Sprawiedliwość, albo właśnie pytanie, jakie należałoby zrobić założenia, żeby to państwo, które pan mówi, niektórzy mówią, jest do remontu, było taką przestrzenią, w której my czujemy się jako obywatele, jako naród, bezpiecznie, bo nie ma państwa, nie ma rządzących, tak, nie ma prezydenta bez obywateli. Zawsze to państwo budowane jest na żywym organizmie. To my jesteśmy podstawą. Każda ekonomia, polityka, to wszystko odnosi się do obywatela. Gdyby jego nie było, gdyby nie było wyznaczonych, nie wiem, granic, prawa, no to, które pomaga nam funkcjonować, na nic by się to wszystko zdało.
Tak jak brzmi tytuł naszej audycji, no, państwo jest wysiłkiem nas wszystkich. Z tej przyczyny każdy rząd musi prowadzić taką politykę, tak budować państwo, tak nim kierować, aby przede wszystkim ta polityka uwzględniała interesy obywateli, interesy społeczeństwa. I tutaj te interesy mogą być takie bardzo bieżące i takie interesy długofalowe. Mamy wiele dziedzin, w których należy dokonać głębokiej korekty dotychczasowej polityki. Na pewno takimi dziedzinami, które wymagają natychmiast podjęcia działań, to jest sprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Na pewno takim segmentem jest również oświata, jest również służba zdrowia. No i oczywiście są również finanse publiczne, no bo od nich najwięcej zależy. Dobry stan finansów publicznych państwa daje znacznie więcej możliwości niż zły stan finansów publicznych państwa. To są te elementy, które musimy prowadzić, w których działania powinny zostać natychmiast podjęte. Ale oczywiście oprócz tych wszystkich działań jest cały szereg innych dziedzin państwa, funkcjonowania państwa, które wymagają podjęcia nowej polityki, długofalowej polityki. I tak naprawdę to takie działania należałoby podjąć w większości dziedzin funkcjonowania państwa, zarówno o tych, o których wspomniałem przed chwilą, jak i w pozostałych wszystkich dziedzinach. Musi zostać podjęta polityka długofalowa, nie zaprojektowana tylko na jedną kadencję, ale polityka, która budowałaby pozytywne rozwiązania na kilka, kilkanaście lat co najmniej. Takie powinny być założenia nowego rządu i tak powinny wyglądać działania w tych dwóch zasadniczych obszarach, a więc w obszarze polityki bieżącej i w obszarze działań długofalowych. Skuteczność, jak zmierzyć, czy państwo jest silne, czy państwo jest skuteczne, czy państwo dobrze funkcjonuje? No, po pierwsze, to sami mogliśmy się w ostatnich latach, tak jak powiedziałem, przekonać o tym, jak ono funkcjonowało, bo bardzo często ono nie funkcjonowało albo nie było go. Ale możemy też ocenić to w takiej bardziej historycznej perspektywie. Polskie państwo, polskie demokratyczne państwo tak naprawdę niebawem będzie miało 100 lat. Za 3 lata będziemy obchodzili stulecie tego, jak zaczęliśmy w 1918 roku budować swoje demokratyczne państwo. Były różne okresy w historii polskiego państwa i to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, czyli to obecne nasze państwo, możemy odnosić do polskiego państwa i jego funkcjonowania w przyszłości. To jest ta historyczna perspektywa, w której powinniśmy postrzegać jakość naszego państwa.
Wydaje się, Polacy zdobyli się na wiele, tak? Święto Niepodległości, niedawno przeżywane i te 3 lata nam brakują do setnej rocznicy 18 roku. To też po okresie niewoli, można powiedzieć, represji tego bardzo trudnego okresu, po którym no, zdobyliśmy się na to, że zaczęliśmy budować zręby państwa, państwowości, kwestia granic, kwestia konstytucji. Dziś też mówi się wiele o konstytucji, która pozwoliłaby nam tak bardzo świadomie pewne zmiany wprowadzić, żebyśmy też oddychali pełnymi płucami, a nie gdzieś, prawda, jakąś protezą.
To prawda. To odniesienie do II Rzeczypospolitej jest jak najbardziej zasadne z jednego powodu. No, jeśli zwrócimy uwagę na pewien punkt wyjścia budowy II Rzeczypospolitej i budowy Polski demokratycznej po roku 89, no to one są diametralnie różne. Warto zwrócić uwagę. Druga Rzeczpospolita. Praktycznie zbudowana od zera, od początku. Po 123 latach niewoli no, nie było państwa, nie było co poprawiać, co reformować. Trzeba było zbudować je od zera, od podstaw, z trzech zupełnie różnych organizmów. No bo ziemie polskie były w trzech zaborach. Różniły się praktycznie wszystkim. Systemem gospodarczym, walutą, prawem, systemem oświatowym. W każdej dziedzinie były te różnice. I z tego wszystkiego trzeba było, mówiąc kolokwialnie, ulepić jedno państwo. Ogromny wysiłek. Trzeba było zbudować wszystko. Urzędy centralne, ministerstwa, cały system demokratyczny. Trzeba było zbudować system oświatowy, organa porządkowe, sądownictwo, armię, system gospodarczy. Ujednolicić i skodyfikować prawo. To było ogromne wyzwanie, jakie stało przed nami w 1918 roku. W roku 1989 myślę, że było łatwiej, dlatego że no, istniało już jakieś państwo. Było to państwo komunistyczne, PRL. Może nie było to państwo suwerenne, ale jakiś organizm państwowy już istniał. W wielu segmentach tego komunistycznego państwa można było dokonywać systematycznych reform w jakiejś perspektywie czasowej. Nie było tak, że nie mieliśmy nic. Mogliśmy remontować to państwo, mogliśmy wprowadzać nowe ustawy, nowe rozwiązania. Czyli ten punkt wyjścia był mimo wszystko jednak korzystniejszy niż ten, przed jakim stanęliśmy w 1918 roku, kiedy państwo było zbudowane od zera. I teraz jak spojrzymy na rezultaty tych dwóch procesów. Druga Rzeczpospolita. No i jednak w sensie organizmu państwowego było to sprawne państwo. Zorganizowano sprawny system sądowniczy. Przede wszystkim złożony z ludzi o bardzo wysokim morale. Zunifikowano prawo, skodyfikowano to prawo. Polski kodeks handlowy z 1933 roku uznawany jest do tej pory przez historyków prawa za jeden z najbardziej udanych kodeksów. Zbudowaliśmy armię, całkiem sporą, uwzględniając niewielki potencjał gospodarczy państwa, to był ogromny wysiłek. Tak naprawdę armia została zbudowana w pierwszych latach polskiej niepodległości, kiedy musieliśmy walczyć o polskie granice. Potem przystąpiliśmy do budowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, systemu szkolnictwa wojskowego. U końca II Rzeczpospolitej mieliśmy już generację polskich oficerów wykształconych w polskich uczelniach wojskowych, które miały bardzo dobry poziom. System oświatowy. Oczywiście musieliśmy go stworzyć od początku, stworzyć jego podwaliny. Jego ugruntowaniem była reforma ministra oświecenia Jędrzejewicza. I to był bardzo sprawny system, stojący na bardzo wysokim poziomie, kształcący przede wszystkim polskie elity. I owocem tego systemu było to, że u progu II wojny światowej my wychowaliśmy już pokolenia, patriotycznie wychowane pokolenia i to była zasługa tego systemu oświatowego, jaki wtedy udało się wprowadzić. Czyli krótko mówiąc, te segmenty państwa, które najbardziej decydują o funkcjonowaniu tego państwa, zostały dobrze zaprojektowane i dobrze wykonane. No, inaczej zupełnie wygląda Polska po roku 89. Zresztą...
No bo ja tak, jeżeli wejdę panu w zdanie, no te trzy części naszego narodu, prawda, naród w trzech częściach bardzo pragnął tej wolności i wszyscy mniej więcej wiedzieliśmy, o co nam chodzi, i więc każdy się do tego dołożył. I te warstwy inteligencji, nieprzetrzebione, tak, mimo że też nie miały łatwo, wiedziały, co zrobić właśnie z systemem oświaty, polityka, że, bo nawet przecież zaczęła funkcjonować Polska, można powiedzieć, na arenie międzynarodowej, tak? Bo i kwestia tej polityki zagranicznej. A teraz pan mówi 89 rok, siadamy przy okrągłym stole. Od 45 do 81 i dalej nie są to dobre, bo też jesteśmy narodem, ale pod czyimś władaniem ktoś nas gdzieś prowadzi, system komunistyczny, komuniści, bo to też konkretni ludzie. No i ten okrągły stół, wydaje się, że komuniści i służby bezpieczeństwa za wiele nam nie pozwoliły, czyli nie pozwoliły nas na to, żebyśmy znowu pełną piersią potrafili oddychać i tak państwo układać, jakbyśmy chcieli.
Nadzieję mieliśmy zarówno w 1918 roku, o czym ojciec tutaj wspomniał, że one rzeczywiście były. Polacy rzeczywiście włączyli się w ten proces budowy swojego państwa po 1918 roku. I ten potencjał społeczny został, wydaje się być, ten potencjał został po prostu wykorzystany. Natomiast inna była sytuacja w roku 89. Wówczas też istniał pewien potencjał, no bo Polacy mieli nadzieję na zbudowanie demokratycznego, suwerennego państwa. Ale to wszystko się źle zaczęło. Mieliśmy polityczny kompromis w Magdalence i przy okrągłym stole pomiędzy władzą a solidarnościową opozycją. Tak naprawdę ten kompromis był trochę szwindlem, dlatego że to był kompromis, który nas zahamował. No, kontraktowe wybory nie były jakimś krokiem do demokracji. Myślę, że można wtedy było osiągnąć znacznie więcej. No ale proszę zwrócić uwagę na inny aspekt. 4 czerwca 1989 roku, kiedy Polacy po raz pierwszy szli do tych wyborów z takimi wielkimi nadziejami, że Solidarność odniesie w nich wielkie zwycięstwo. I ta pierwsza tura była rzeczywiście zwycięstwem Solidarności. Okazało się, że kandydaci obozu komunistycznego nie są w stanie nawet w tych warunkach wejść do parlamentu, wejść do Sejmu z tak zwanej listy krajowej. I co się wtedy stało? Otóż liderzy Solidarności, wywodzący się głównie z KOR-u, doprowadzili do tego, że zmieniona została ordynacja wyborcza. Czyli krótko mówiąc, zmieniono reguły gry w trakcie gry. Do drugiej tury wyborów, która miała miejsce 18 czerwca 1989 roku, poszło już 20 kilka%. W pierwszej turze było 63%. Więc Polacy już wtedy zrozumieli, że dokonano pewnego szwindlu. To się źle zaczęło, to budowanie demokracji. Być może w tamtych wyborach tkwi odpowiedź na pytanie, dlaczego frekwencja w polskich wyborach do parlamentarnych jest nadal tak niska i ona oscyluje w zasadzie w granicach 50%. Ten proces budowy demokratycznego państwa w 1989 roku źle się zaczął. To był patologiczny proces. Wszystko, co było później, jakoś pogłębiało tylko patologię w budowaniu demokratycznej, suwerennej Polski.
Wielu odtrąbiło to jako sukces, tak, 25 lat demokracji, ale coraz częściej widzimy, że rzeczywiście tak nie było, że ktoś nam nie pozwolił wykorzystać wszystkich szans czy wszystkich możliwości, jakie były. Czy myśli pan, że można to było zrobić inaczej, że ktoś mógł to inaczej pokierować, mogliśmy nie dać się wodzić za nos?
Myślę, że tak. Po pierwsze, błędem obozu solidarnościowego było to, że przystąpił do negocjacji z władzą w momencie, gdy ta władza stała nad przepaścią. Państwo komunistyczne było na skraju przepaści, na skraju gospodarczej przepaści i wtedy należało poczekać jeszcze trochę, aby rozpocząć te rozmowy z zupełnie innej pozycji politycznej. A tak, rozmowy zostały zainicjowane. Główną rolę odgrywał w nich szef MSW Czesław Kiszczak, który uruchomił taki plan awaryjny. On był przygotowywany od połowy lat 80. Jego istotą było zawarcie pewnego politycznego kompromisu z opozycją, podzielenie się władzą z opozycją, ale podzielenie w taki sposób, aby komuniści mieli nadal pakiet kontrolny. Krótko mówiąc, chodziło jedynie o zrzucenie odpowiedzialności za sytuację w kraju. Przewidywano już w połowie lat 80., że Polska stanie na skraju gospodarczej przepaści i rzeczywiście tak się stało. Po dwóch potężnych falach strajków wiosną i latem 88 roku gospodarka PRL-owska ledwo dyszała. Komuniści już praktycznie wiedzieli, że są na skraju upadku. I wtedy należało zaczekać z podjęciem tych rozmów. Efekt pewnie mielibyśmy zupełnie inny. Być może, gdyby doszło kilka miesięcy później do takich rozmów, to ich efektem byłyby normalne, demokratyczne wybory, a nie wybory kontraktowe. Tak jak stało się to w wyniku ustaleń Magdalenki i Okrągłego Stołu. Ten początek byłby zupełnie inny, bo on jest najważniejszy. On musi być czysty, transparentny, jasny dla wszystkich. To muszą akceptować wszyscy obywatele.
A jak wygląda państwo dziś? Bo możemy sięgać do historii. Można powiedzieć, że ostatnio Pani premier Kopacz porównywała nas, już teraz była premier, porównywała nas do Szwajcarii, do Francji, nie do tej z zamachami Francji, ale wszystkim ten wycinek, można powiedzieć, gospodarczy, ekonomiczny, że mielibyśmy się czym szczycić. Ale jak dostrzegamy audyt prowadzony czy u prezydenta, teraz myśli też pewnie o tym pani nowa premier, jeżeli zostanie też zaprzysiężona ona i jej rząd, zostanie dokonane jakieś otwarcie. Może wcale tak dobrze nie wyglądać, zresztą jeszcze cofając się do chociażby taśm nagrywanych czy ponagrywanych ministrów z różnymi biznesmenami, że to państwo nie najlepiej przędło.
No więc właśnie, każda odchodząca ekipa rządowa ma narrację taką, że chwali swoje sukcesy. Koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u również chwaliła swoje sukcesy, swoje dokonania. Myślę, że najważniejszym problemem jest to, jak funkcjonuje dzisiaj nasze państwo. A ono, jak już powiedziano w tym programie, no, funkcjonuje źle. Jak była kampania wyborcza przed tymi tegorocznymi wyborami parlamentarnymi, w zasadzie bardzo wielu polityków, bardzo wiele partii mówiło o konieczności naprawy polskiego państwa. I tutaj tak naprawdę istnieje pewna zgoda polityków, partii politycznych, tych, które nie rządziły, że to państwo trzeba naprawić. Jedni uważają, że tak jak partie Korwin czy Ruch Kukiza, że trzeba zmienić cały system polityczny w Polsce i dopiero potem zacząć budowę polskiego państwa. Inni uważają, że należy remontować to państwo. Przy czym różnice między nimi polegają na zakresie tego remontu. I tutaj możemy dyskutować, tak jak wcześniej zaznaczyłem, o tym, co należy naprawić w nim w pierwszej kolejności, a co powinno być wynikiem takiego długotrwałego procesu naprawy państwa. No, jedno jest pewne. Musimy wreszcie przystąpić do naprawy polskiego państwa, a przede wszystkim do odbudowy jego autorytetu. Bo jak zaznaczył tutaj ojciec, autorytet państwa został w ostatnich latach wiele razy nadszarpnięty.
Chociaż politycy chyba nie przejmowali się taśmami.
Chociaż politycy nie przejmowali się tymi taśmami, ale ujawnione taśmy pokazały tak naprawdę, że ludzie władzy, ludzie, którzy są symbolem powagi państwa, jego autorytetu, mają za nic obywateli, że to jest jakaś zupełnie inna kasta, która nie martwi się nie tylko o państwo, ale nie przejmuje się w żaden sposób losem polskiego społeczeństwa. To musi się zmienić. Takie sytuacje obniżyły autorytet naszego państwa, zdezawuowały go, ale było też wiele innych sytuacji, takich, gdzie nasze państwo zawodziło. Ja przypomnę takie sytuacje, które bardzo często się powtarzały w ciągu ostatnich lat. Otóż wiele razy mogliśmy słyszeć o polskich obozach koncentracyjnych, prawda? O polskich obozach zagłady. W zachodniej prasie te terminy bardzo często się pojawiały. No i zawsze w takich sytuacjach, jak słyszeliśmy w doniesieniach medialnych o polskich obozach koncentracyjnych, to liczyliśmy na to, że państwo, jego urzędy, jego władze zajmą w tej sprawie głos, będą broniły polskiego państwa. Tymczasem czegoś takiego nie było. My nie broniliśmy autorytetu swojego państwa. I to jest kolejny taki przykład.
Tylko pytanie, jak to jest możliwe, bo to jest tak oczywiste, że nawet nie powinniśmy tym zajmować.
Wszystkim w Polsce wydaje się to być oczywiste. Natomiast okazało się, że koalicja rządząca i politycy, nie było to dla nich oczywiste. MSZ Polski nie podejmował żadnych działań, które by zmierzały do ochrony dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej. A to jest przecież, jak wszyscy powszechnie wiemy, obowiązek MSZ-u. To jest jego jedno z najważniejszych działań. Bronić Polski na arenie międzynarodowej, bronić jego dobrego imienia. To jest bardzo ważne działanie. I tutaj to musi się natychmiast zmienić. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy w następnych latach mieli do czynienia dalej z takimi sytuacjami.
Bo to tak trochę wygląda, jakby obrońcy bić brawo, że on jednak nie dopuścił do tego, że atakujący nie przeszedł go, tak? Przecież to jest jego podstawowy obowiązek. No, po to jest obrońcą, a nie my mu teraz wszyscy mamy brawo bić. I teraz pytanie, jak to zmienia? Czy to jest w ogóle możliwe? Albo co powinno się zmienić? Pan wspomniał system sprawiedliwości, inne rzeczy, kwestia gospodarki. Pytanie, czy to kryzys gospodarczy ma duży wpływ na to, co dzieje się w państwie, jeżeli chodzi o finanse, o ekonomię, o gospodarkę, czy też zarządzanie? Bo ile prywatyzacji kolejnych zdarzyło się za te dwie kadencje PO-PSL?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Nie da się udzielić na to pytanie prostej odpowiedzi. Ja myślę, że kryzys gospodarczy w najmniejszym stopniu ma wpływ na jakość funkcjonowania państwa. To znaczy kiepski stan finansów publicznych, duży deficyt budżetowy niekoniecznie muszą powodować, że to państwo jest raz lepsze, raz gorsze. Ja myślę, że korzeni tej sytuacji należy szukać już w samym poczęciu tej Polski po roku 89, umownie nazywanej dzisiaj trzecią RP. To się źle zaczęło. Nie wprowadzono... Bardzo ważną rzeczą było to, że nie było odniesienia, jasnego odniesienia Polski po roku 89 do Polski nazywanej PRL-em. Myśmy jakoś tak gładko przeszli, nie było żadnego odniesienia do zbrodni popełnionych w czasach PRL-u. Praktycznie była to taka bardzo miękka kontynuacja. To na pewno jest taki czynnik, który ma wpływ na zachowanie elit trzeciej RP. Nie wprowadziliśmy jasnych reguł. No ale oprócz tego, że wiele instytucji w tym państwie źle funkcjonuje, że mamy wiele rozwiązań prawnych, organizacyjnych, złych, to w polskim państwie jest szereg innych chorób, takich przewlekłych, długofalowych, z którymi będziemy musieli podjąć walkę. No jedną z nich to jest przede wszystkim to, że nie jesteśmy w stanie dochować żadnych procedur w Polsce. Na czym to polega? Otóż w Polsce, o czym mogliśmy się przekonać wiele razy w ostatnich latach, wszystkie przetargi, konkursy, aplikacje są czystą fikcją. One są rozstrzygnięte, zanim zostaną przeprowadzone. Mieliśmy dowodów na to naprawdę setki, dziesiątki. Ja może przypomnę tylko o ujawnionych nagraniach ostatnio dwóch polityków, którzy obsadzali stanowiska kierownicze w Najwyższej Izbie Kontroli, prawda? Jak to się odbywało? Czyli zanim te konkursy się odbyły, oni już te stanowiska obsadzili. Nie będę ich wymieniał nazwiska, ale zwrócę tylko uwagę na to, że Najwyższa Izba Kontroli to jest jeden z najważniejszych organów polskiego państwa. Tak naprawdę jest to instytucja, która ma kontrolować polskie państwo, wszystkie inne instytucje. I nagle okazuje się, że ona jest przeżarta korupcją, dlatego że konkursy na stanowiska dyrektorskie w Najwyższej Izbie Kontroli po prostu były rozstrzygnięte w prywatnych rozmowach telefonicznych, zanim ogłoszono taki konkurs i zanim go przeprowadzono. Czyli krótko mówiąc...
Bo można powiedzieć, że ci, którzy typują, nawet nie wiedzą, jakie warunki powinien spełnić taki urzędnik, tak?
To jest kompletnie bez znaczenia. Typuje się swoich ludzi. Politycy w ostatnich latach typowali swoich ludzi. Bez znaczenia było to, czy oni mają kompetencje, doświadczenia, czy będą w stanie pokierować tymi urzędami, czy będą w stanie funkcjonować na stanowiskach, jakie obejmą. To było bez znaczenia. Po prostu obsadzano to wszystko swoimi ludźmi. Czyli problem czystości procedur. Nie jesteśmy w stanie, polskie państwo nie ma czystych, transparentnych procedur. To jest jeden z najważniejszych zadań, z jakimi będziemy musieli się teraz zmierzyć. Innym taką chorobą polskiego państwa jest korupcja. Oczywiście kilka lat temu, w 2006 roku, powołana została Centralne Biuro Antykorupcyjne, prawda? Specjalna służba mająca ścigać w Polsce korupcję. No i ona zaczęła swoje funkcjonowanie, miała na koncie kilka spektakularnych akcji. Jedną z tych akcji było przyłapanie pewnego polityka na gorącym uczynku, wtedy gdy brał łapówkę, zostało to uwiecznione zapisem kamery. Mogliśmy obserwować to na ekranach swoich telewizorów. I co się stało? Otóż ten cały proces, to śledztwo, a potem proces został zupełnie rozwodniony. Uznano, że agencja dopuściła się bezprawnych działań. Osoba, która dopuściła się korupcji, niebawem będzie żądała odszkodowania od Skarbu Państwa za rzekome straty, które poniosła w wyniku całej tej sprawy. Mimo tego, że jej przestępcze działania zostały uwiecznione i że zobaczyła to cała Polska. To był ten moment, kiedy zahamowano w Polsce ściganie korupcji. I to jest bardzo, bardzo trudne wyzwanie, dlatego że polskie elity będą blokowały ściganie korupcji w Polsce. Czyli dlatego, że w znacznej części one partycypują.
Polskie elity do tej pory blokowały. Nie wiadomo, co będzie dalej, tak? Co będzie od jutra.
Tego nie wiemy, ale do tej pory przynajmniej tak było. To prawda, że elity były przeciwne, elity polityczne były przeciwne ściganiu korupcji. Stąd między innymi ta sytuacja, którą ja przed chwilą opisałem. Czyli krótko mówiąc, to ściganie korupcji zostało zablokowane. No cóż, Musimy się za to zabrać, musimy zacząć realnie ścigać korupcję, przede wszystkim w obszarze naszego życia publicznego. Za to jest odpowiedzialna oczywiście Centralna Agencja Antykorupcyjna, ale za to jest również odpowiedzialny polski wymiar sprawiedliwości. Jeśli polski wymiar sprawiedliwości, jeśli wielu znanych prawników nie widzi przestępczych działań danego polityka, a szuka na siłę jakichś uchybień w działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, no to jest bardzo niebezpieczne zjawisko. To znaczy, że nie ma przyzwolenia w tych środowiskach na ściganie korupcji w Polsce. I to jest wielkie wyzwanie dla Polski. Ja mam nadzieję, ja głęboko wierzę, że niebawem zaczniemy bardzo realnie i bardzo wymiernie ścigać korupcję. Tak jak powiedziałem, zwłaszcza w obszarze życia publicznego. To jest wielkie wyzwanie dla Polski.
Panie doktorze, bardzo dziękuję. Zaproszę naszych widzów i słuchaczy. Szanowni Państwo, czekamy na Państwa głosy, pytania, telefony. Numery do naszego studia 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I telefony dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Dziś w Telewizji Trwami w Radiu Maryja rozmowy niedokończone na temat Państwo, wysiłek nas wszystkich. Zapraszam już za chwilę, więc Państwa głosy, telefony, czekamy na nie.
Stare orkiestry grały, wszystkie się panny w tobie kochały. Gdy was żegnano z wódką i Bobiem w tamtą wrześniową najdłuższą drogę. Potem pod Mławą dzielnie stawałeś, czołgi nie przeszły, medal dostałeś. Los cię wystawiał nieraz na próby, z Monte Cassino prosto na UB. Anioł. Tak ranni chłopcy wołali za nią. Gdy kanałami tak było trzeba, wiodła ich z Chmielnej prosto do nieba. Nie odebrała nigdy wirtuti, poznała co to śniegi Workuty. A dzisiaj wnuczek dowód jej chowa, wszyscy się śmieją, jest czadowo. Nie mógł ich złamać Hitler ni Stalin. Została garstka, zresztą sam zobacz, śmieszne berety znicze na grobach. Czasami grzebią w śmietnikach nocą, żyć jakoś trzeba, a nie ma za co. Za słabi, żeby światu urągać, za dumni, żeby rękę wyciągać. Ojczyzna, honor, frazesy puste, świat się odbija w krzywym lustrze. Spocony raper klepie pacierze, jest zajebiście, ja tam mu nie wierzę. Historia uczy, lecz nie każdego, bawmy się, bawmy do upadłego. Wszystko już było, świat się nie zmienia, zegar odlicza, czas do spełnienia. Zaskoczy kiedyś mózgi wyprane, grzyb ponad miastem, salwa nad ranem. Oni walczyli za kraj w potrzebie, kto ich zastąpi, nie wiem. Ja nie wiem.
Drodzy Państwo, przypomnę, naszym gościem jest pan dr Leszek Pietrzak, pracownik BBN, były pracownik BBN-u i publicysta. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Roman Zamojski.
Prosimy.
Witam ojca szanownego i gościa.
Dziękujemy.
W sprawie, o której mowa, to jest w 100% prawda, to nie ma po prostu kwestionować nic, tylko można wiele, wiele innych rzeczy dodać. Dopóki prokuratura, sądy, policja nie zostaną oczyszczone, pomożnicy, to jeszcze długo to będzie trwać. Ja na swoim przykładzie od 2009 roku sprawy sądowe mam do tej pory. Jest zamieszany w to sąd rejonowy, sąd okręgowy, prokuratura. Ostatnimi czasy zgłosiłem fałszerstwa między innymi do prokuratury, fałszerstwa geodety. Na geodeta, tu nie do geodety, do prokuratury, przepraszam, na geodetę. Prokurator stwierdza brak znamion czynu zabronionego. Czyli stwarza parasol ochronny nad szubrawcem i złodziejem. Mówię to publicznie. Prowokuje wszystkich, żeby się coś zrobiło. Dzwoniłem do biura poselskiego europosła Piotrowskiego, bo do Warszawy nie mogłem się dodzwonić i czekałem do czasu wyborów, żeby to zgłosić. Mam to wszystko udokumentowane, bo zarzucają ten poprzedni rząd Prawu i Sprawiedliwości, że to jest wszystko polityczne. Ja mam niepolityczne, ja mam przestępstwa urzędowe, gospodarcze i to wszystko. I dokumenty i nagrane. Występowałem w sądach sam, bez adwokata, bez niczego. Mam wszystko nagrane. Te wszystkie przekręty, to co mówiłem, to co pisane, to wszystko można udokumentować i dojść do tego. To jest jeden wielki fałsz. Ostatnia sprawa z tym, co się toczyła, to była bodajże po 5 w poniedziałek czy we wtorek jeszcze w Lublinie.
Panie Romanie, ja myślę, że też rozumiemy sprawę. Panie doktorze, no kwestia tej bezkarności, pan wspomniał o systemie sprawiedliwości, tutaj jeszcze dalej idąc, prokuratura, policja, czyli te służby, które też no, mają czynić państwo bezpiecznym, że ja jako obywatel czuję się bezpiecznie.
To prawda. Dla dobrego państwa, dla sprawnego państwa wymiar sprawiedliwości jest chyba najważniejszy. To jest bardzo ważne. No, w Polsce ten wymiar sprawiedliwości, jaki był, mogliśmy wiele razy zaobserwować w ostatnich latach. Ale ja zwrócę uwagę słuchaczom, państwu, na jedną rzecz. Otóż w Polsce panuje takie przekonanie, że ten wymiar sprawiedliwości w Polsce jest niedofinansowany. To jest po prostu nieprawda. Nakłady finansowe na polski wymiar sprawiedliwości w ostatnich kilkunastu latach systematycznie rosły. Myśmy doszlusowali do może takiej nieścisłej, ale do czołówki europejskiej, jeśli chodzi o nakłady finansowe na polski wymiar sprawiedliwości. W wielu statystykach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Europie...
A gdzie to najbardziej doskwierało te braki, jeżeli chodzi o budżet?
No mówię o nakładach na wymiar sprawiedliwości w Polsce, że one systematycznie zwiększały w ostatnich kilkunastu latach.
No więc
że my
dostawał
w zakresie...
wypłaty sędzia i prokurator?
Za chwileczkę powiem, dobrze, proszę mi pozwolić skończyć. Jaki był efekt tego zwiększania nakładów na polski wymiar sprawiedliwości? Oczywiście wzrosły zarobki, wzrosło również zatrudnienie w polskim wymiarze sprawiedliwości, ale to nie przelało się na jego funkcjonowanie. Czyli problem musi leżeć gdzieś indziej. Ja myślę, że ten problem to jest przede wszystkim organizacja polskiego wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim nabór kandydatów do zawodów prawniczych. Kiedyś świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński uważał, że jeśli on mianuje 5000 nowych sędziów, to poprawi radykalnie funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście on mianował prawie 5000, może nawet ponad 5000 młodych sędziów. I co się stało? To nie zmieniło się. Wymiar sprawiedliwości funkcjonuje, funkcjonował później tak samo jak przed ich mianowaniem. Czyli to nie jest przyczyna. Znaczy ci młodzi ludzie bardzo szybko dostosowali się do zastanych warunków. To jest również wielkie wyzwanie dla państwa. Ja myślę, że w Polsce należy zastanowić się nad zupełnie inną organizacją wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, prokuratury i na tym, aby zmieniły się radykalnie kryteria naboru do zawodów prawniczych. Kiedyś dyskutowaliśmy już o uwolnieniu zawodów prawniczych, prawda, żeby ten dostęp był inny. No. To jest dyskusja otwarta, tutaj jest wiele rozwiązań. Nie ulega wątpliwości, że musimy się zabrać za wymiar sprawiedliwości chyba w pierwszej kolejności, bo jest to z perspektywy funkcjonowania państwa najważniejsze zadanie. Tyle tytułem odpowiedzi. Dziękuję. Na to pytanie.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Tak, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Alfons Majchrzycki, Lulinek.
Prosimy.
Kłaniam się bardzo. Chciałem tylko taką sprawę poruszyć, że ta państwo i odpowiedzialność nasza za państwo to jeszcze nie wszystko, bo ja przede wszystkim mam uwagę dla mediów wszystkich, które kłamliwie nam to wszystko przedstawiają, a nie mówią prawdy i ludzie są zbałamuceni, słuchają tylko to, co tam potrzeba, to, co mówią media, które nie zawsze mówią prawdziwie. I ja bym właśnie do tego tematu się odniósł i o wyborach to można mówić, i o wszystkich odpowiedzialnych ruchach nas obywateli, żebyśmy mogli działać prawdziwie, żeby media były prawdziwe. Dziękuję.
Dziękuję. Tu pewnie też, panie doktorze, można powiedzieć o tym układzie własnościowym, tak do kogo dziś należą media.
No więc właśnie, to piękny postulat, żeby media były prawdziwe, znacznie trudniej jest z jego wykonaniem. No wiadomo, demokracja powoduje, że na rynku medialnym jest wiele podmiotów, wiele z nich należy do obcych, zagranicznych koncernów, w których interesie nie jest po prostu reprezentowanie w swoich mediach polskiego interesu narodowego. No, Axel Springer, który ma kilkanaście gazet w Polsce, nie jest zainteresowany tym, żeby jego gazety reprezentowały polskie interesy polskich obywateli. To jest jedna kwestia. Ja myślę, że taką bardzo ważną rzeczą, która powinna być w obszarze mediów, to równy dostęp wszystkich podmiotów. Znaczy nie może być tak, że jedne podmioty ten dostęp do koncesji telewizyjnych czy innych mają łatwy od ręki, a drugie muszą czekać latami i muszą być organizowane protesty, petycje i tak dalej. To jest rzecz, która musi ulec zmianie. To tyle tytułem odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję. Bo pewnie będą jeszcze inne ciekawe.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówi Lech z Bydgoszczy.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym poruszyć trzy pytania, to znaczy trzy tematy, które na początku były postawione jako początek naszego okresu, naszej rzeczywistości teraz po 89 roku. I tam bym wysunął takie tematy. Po pierwsze, Magdalenka. Nasze publikatory i nasza prasa, czy tam powiedzmy środki przekazu, rozpowszechniały taką wieść, że nastąpiła wojna, tak zwana, ja mówię w cudzysłowie, wojna na górze. Tymczasem nikt nie powiedział, na czym ta wojna na górze polegała. A z niemieckiej prasy ja się dowiedziałem, że tam naprzeciwko większości głosujących znaleźli się panowie Kaczyńscy, którzy chcieli, domagali się po prostu lustracji czy tam dekomunizacji. I to na tym chyba polegało, ale ja tak naprawdę to nie wiem, na czym polegała ta wojna na górze.
To jest pierwsza sprawa.
Dlatego, może jeszcze dokończę, tak? Dlatego chciałbym wiedzieć, dlaczego polska prasa ani środki przekazu nie informowały społeczeństwa rzetelnie, o co tam właściwie chodzi. Druga rzecz. To bardzo popularnym człowiekiem Solidarności był pan Mazowiecki. I pan Mazowiecki zrobił tak zwaną grubą krechę. I ja myślę, że tą grubą kreską przekreślił całkowicie dorobek Solidarności tych wszystkich ludzi, którzy po prostu walczyli, strajki odbywali i tak dalej, narażali się i tak dalej. To wszystko wziął i grubą krechę zrobił i na tym pozostało. Więc myślę, że tu do tego trzeba by się było jakoś ustosunkować i stwierdzić, że w tej tak zwanej Solidarności były dwie frakcje. Jedna ta prawdziwa, no nie chcę tu wymieniać po nazwisku, bo może bym niekompletnie powiedział albo co, no ale na przykład pani Walentynowicz czy tam inni. A drudzy, którzy się dopchali do najwyższych stanowisk i mianują się solidarnościowcami, kiedy oni właściwie tą solidarność przekreślili i właściwie zniweczyli cały wysiłek, jaki poniosło społeczeństwo. No i jeszcze byłaby trzecia sprawa, to po prostu frakcja, która która
to przejęła
tą władzę, no właściwie. I to nie Solidarność wcale rządziła. To rządzili jacyś ludzie, którzy od ideałów Solidarności odstąpili. No to tyle bym miał do powiedzenia.
Bardzo dziękuję, panie Lechu. Dziękujemy za postawione pytania.
Panie bardzo doktorze. Dużo problemów, bardzo dużo pytań. Postaram się pokrótce chociaż odpowiedzieć na wszystkie z nich. Każdy mógłby być przedmiotem odrębnego wykładu. Ale pokrótce. Wojna na górze. No, ona nastąpiła w wyniku wewnętrznego konfliktu obozu wywodzącego się z Solidarności, który w 1989 roku przejął władzę. Myślę, że ten konflikt był wynikiem ambicji zarówno Lecha Wałęsy, jak i ludzi, którzy stanowili przez dość długi okres czasu jego otoczenie. Osią tego konfliktu z jednej strony, wiosną 1990 roku, osią tego konfliktu z jednej strony stał się Lech Wałęsa, zdradzający już ambicje prezydenckie. Z drugiej strony osią tego konfliktu było środowisko Unii Wolności i Gazety Wyborczej, kierowanej przez guru tego środowiska Adama Michnika. Ten konflikt zaostrzył się wiosną 1990 roku i tak naprawdę wtedy już doszło do pewnego rozejścia się tych dwóch frakcji. Owocem tego konfliktu było powstanie później porozumienia Centrum z Jarosławem Kaczyńskim na czele. To był ten konflikt. Dlaczego polska prasa tego nie relacjonowała rzetelnie? No otóż z jednego powodu. Tak naprawdę narrację mediów kształtowała Gazeta Wyborcza, która powstała jako gazeta solidarnościowa. Miała szyld Solidarności. Dopiero później Komisja Krajowa odebrała logo Solidarności Gazecie Wyborczej, ale ona narzucała narrację i w tym sporze, w tej wojnie na górze, ona była stroną tego sporu. W związku z czym prowadziła taką narrację, jaka była wyłącznie w jej interesie.
A
nie była to prawdziwa
media
narracja.
Media dotychczasowe to dalej były w rękach właściwej sobie władzy, tak?
Tak, ja wspomnę tylko, że ten rynek medialny wtedy nie wyglądał tak jak dzisiaj. Znaczy Gazeta Wyborcza miała, można powiedzieć, na swój sposób pewien monopol medialny. To ona kształtowała narrację wszystkich polskich mediów. Czyli tak naprawdę inne media były wypadkową tego, co robiła Gazeta Wyborcza. To tyle tytułem tego pytania. Gruba kreska. Słowo gruba kreska pojawiło się w inauguracyjnym przemówieniu premiera premiera Mazowieckiego, dziś już nieżyjącego. Mazowiecki później, w późniejszych latach starał się wycofywać z rozumienia grubej kreski jako oddzielenia przeszłości, komunistycznej przeszłości, jako, że tak powiem, wyłączenia jej z odpowiedzialności, jako takiej abolicji dla ludzi dawnego komunistycznego aparatu. Ale nawet jeśli on się z tego później trochę wycofywał, to w Polsce nastąpiło. Rzeczywiście jednym z fundamentów budowy tej Polski po roku 89 była abolicja komunistycznej przeszłości i wszystkich przestępczych czynów ludzi komunistycznej władzy. To dość długo funkcjonowało.
Tak musiało się stać?
To chyba funkcjonuje. Ja myślę, że to był jeden z elementów nieformalnych uzgodnień, jakich dokonano w Magdalence. To znaczy to, że w wyniku rozmów w Magdalence strona opozycyjna miała partycypować we władzy, ale ceną tego to nie była wcale rejestracja Solidarności. Ceną było właśnie to, czyli taka abolicja dla komunistów. To była cena, jaką my Polacy, jako polskie państwo, zapłaciło.
Komuniści nie ponieśli kary, do dzisiaj nam się to odbija.
No tak, no. Czesław Kiszczak, który przed kilkoma dniami zmarł, nigdy nie został ukarany. Mogliśmy wiele razy obserwować, jak trudno jest go pociągnąć do odpowiedzialności. To jest chyba najbardziej spektakularnym przykładem tej bezkarności komunistów. No i pytanie.
Kwestia przejęcia władzy. Kto tam wtedy tak naprawdę przejął władzę? Bo jeżeli ta gruba kreska i komuniści.
Solidarność, tak. Bo tutaj bardzo ważny problem jest. On jest bardzo, bardzo taki skomplikowany. Istotą Solidarności była demokracja. Na pewno Solidarność, która powstała w 1980 roku, była związkiem zawodowym, gdzie istniała demokracja. No ale wiadomo, 13 grudnia został wprowadzony stan wojenny. Solidarność musiała zejść do podziemia. Bardzo trudno było funkcjonować w warunkach podziemnych. No, wszyscy delegaci Komisji Krajowej, członkowie Komisji Krajowej zostali internowani. Również Wałęsa został internowany. Bardzo trudno było strukturami związkowymi wówczas zarządzać. Tworzyły się różne ciała. Ja nie będę już tutaj wnikał, jakie. Ale mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie w 1988 roku decydujący wpływ Solidarności zdobywa grupa polityków wywodząca się z Komitetu Obrony Robotników, która tak naprawdę ma już wtedy największy wpływ na decyzję Wałęsy. To ona jest tą grupą rozgrywającą w Solidarności. No i mamy Magdalenkę i Okrągły Stół. W ich wyniku jest zgoda komunistycznych władz na legalizację Solidarności. I co się dzieje? W kwietniu 1990 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie rejestruje Solidarność. Ale odbywa się wtedy zwykły szwindel, ponieważ ze statutu, jaki zostaje przedłożony do rejestracji związku, usunięto kilka paragrafów. To spowodowało, że decydującą władzę w Solidarności ma Wałęsa. To on mianuje, desygnuje członków Komisji Krajowej, tej oficjalnej władzy związku. To on mianuje szefów ogniw terenowych związku. I tak naprawdę to ta Solidarność, która pojawia się w 1989 roku oficjalnie na scenie politycznej, ma już niewiele wspólnego z tą Solidarnością z lat 1980-81. Jest już Solidarnością, w której nie ma demokracji, jest już Solidarnością, w której lider rządzi autorytarnie i to on decyduje o związku. I tak jest mniej więcej do momentu, kiedy Wałęsa zostaje prezydentem Polski. Dopiero później, w następnych latach, związek musi stopniowo odbudowywać demokrację. Czyli mamy do czynienia z dwoma związkami. Gdzieś pomiędzy pierwszą Solidarnością a drugą pojawia się grupa doradców Wałęsy, grupa wywodząca się z KOR, która ma duży wpływ na to, co wówczas się zdarzyło, na ten cały proces firmowania przez Solidarność tego politycznego kompromisu z Magdalenki i Okrągłego Stołu. Tak w skrócie mógłbym to ująć.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże, prosimy.
Szczęść Boże, dobry wieczór, Józef ze Szczecina.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana doktora.
Dziękuję.
Przysłuchuję się zazwyczaj wszystkim tym naszym rozmowom niedokończonym i kiedy chodzi o sprawy społeczne, to zawsze jakiś mam trochę niedosyt w tym, co słyszę, bo gdzieś mówi się o faktach, mówi się o, powiedzmy, jakichś tam szczegółach, natomiast nie słyszę nic ogólniejszego, jakiegoś konkretniejszego, jakiegoś ogólniejszego spojrzenia na całą sytuację w Polsce się nie dostrzega. Ja jestem już niemłodym człowiekiem, przeżyłem rosyjskie lagry, kolchozy. Pamiętam, proszę państwa, czasy, kiedy była repatriacja do Polski ludności, obywateli polskich, i wśród Polaków trafiło także wiele do Polski nacji, które nie zawsze były w Rosji za to, że, powiedzmy sobie, w jakiś sposób budziły wątpliwości, że są, jeśli chodzi o lojalność wobec Związku Radzieckiego, wobec Rosji. Odnoszę wrażenie, że w Polsce na przestrzeni okresu rosyjskiej okupacji ostatniej, tak to chyba trzeba nazwać, bo na ogół to nikt o tym głośno nie mówi. Odnoszę wrażenie, że ukształtowała się jakaś kasta w Polsce, szczególna kasta, która bardzo sprzyjała opanowywaniu przez komunistów w Polsce społeczeństwa polskiego. I oczywiście ta kasta trwała cały czas, podczas całego okresu do odejścia rosyjskich żołnierzy z Polski, rosyjskich baz. A kiedy odeszli, zatroszczyła się ta kasta o to, ażeby ruch Solidarności wykorzystać dla własnych celów. I są to ci właśnie ludzie, którzy nie zawsze byli, że tak powiem, za pan brat z moralnością, z etyką. To byli przeważnie ludzie, którzy dbali o własny interes i było ich bardzo wielu. Trafili potem podczas powiedzmy, przemian, szczególnie podczas ostatnich ruchów Solidarności, już powiedzmy sobie w czasie, kiedy ta Solidarność się kształtowała, trafili jako doradcy. A przecież byli, tak jak na przykład pan Geremek, sekretarzami komitetów partyjnych gdzieś tam w Uniwersytecie Warszawskim czy w innych, powiedzmy, instytucjach, innych formach. Według mojej oceny pan Mazowiecki nie zasługiwał na to, żeby zostać premierem rządu, no ale w jakiś sposób udało się Polaków oczarować, no i cała masa ludzi dostała się, że tak powiem, do tych górnych sfer społecznych i ona do dzisiaj wodzi rej. Ogólnie rzecz biorąc, odnoszę wrażenie, że w Polsce w tej chwili jest ogromny kryzys etyczny, ogromny kryzys moralny. Nie wiem, czy pan doktor podzieli moje zdanie, ale ja takie wrażenie odnoszę. Trzeba zacząć od edukacji w szkołach podstawowych, ale od takiej edukacji poprawnej, niedemoralizującej nasze dzieci i naszą młodzież. Należy zacząć od zmian w sądownictwie, bo przecież nie można chyba pozwalać dalej przewodniczyć rozprawom sądowym panom sędziom, którzy byli członkami PZPR albo ZSL albo SD. Oni przecież już pokazali kiedyś raz, że są gotowi służyć niekoniecznie idei, ale obcemu państwu w Polsce. I w takim układzie już się wykluczyli w owym czasie, a do dzisiaj sprawują te funkcje. To samo dzieje się w prokuraturze i to samo dzieje się także w adwokaturze. Trzeba przecież troszkę te towarzystwo tam przesiać.
Panie Józefie, bardzo dziękuję za pana głos w rozmowach. Szczęść Boże panu, panie doktorze.
Bardzo wiele problemów tutaj jest. Postaram się odnieść przynajmniej do kilku. Edukacja. Oczywiście my mówimy tutaj o tym, że edukacja jest tym obszarem, który wymaga długofalowej polityki. Przede wszystkim system edukacji powinien być stabilny, powinniśmy podnosić jego jakość, bo edukacja odpowiada za przyszłe pokolenia, za kształtowanie przyszłych pokoleń, za kształtowanie polskich elit, które jak w każdym państwie odgrywają bardzo ważną rolę. Tutaj ten kryzys moralny, etyczny, on przede wszystkim dotyczy elit polskiego państwa, jakkolwiek byśmy je nie nazywali, elitami państwowymi, intelektualnymi, politycznymi, powiedzmy elity polskiego państwa. No rzeczywiście tutaj jest problem, no bo te elity tak naprawdę to są... Myśmy stracili w wyniku II wojny światowej całe pokolenie polskiej elity. Po wojnie komuniści zaczęli budować nowe elity. Tak naprawdę te elity były budowane w oparciu o negatywne kryteria. Aprobowania komunizmu, przyjaźni ze Związkiem Sowieckim, aprobowania wielu negatywnych zachowań środowiskowych. I one były negatywnie ukształtowały się w całym PRL-u. Potem pojawia się rok 89 i mamy dalej te same elity. One w niewielkim stopniu zostają zasilone przez elity wywodzące się z Solidarności. Ale to są specyficzne elity, bo te elity solidarnościowe, ta część wywodząca się z Solidarności, to jak popatrzymy na życiorysy, to są z reguły ludzie, którzy albo wywodzą się z komunistycznych rodzin, albo, że tak powiem, wywodzą się z kręgów korowskich. A więc one w jakiś sposób, łatwiej jest im znaleźć wspólny język z tymi elitami komunistycznymi. W efekcie mamy takie elity postkomunistyczne. No i problem budowy elit to oczywiście wyzwanie dla polskiego państwa, ale to wyzwanie na lata, a nie na jakiś okres działań doraźnych albo jednej kadencji. Żeby zbudować nowe polskie elity, żeby one były patriotyczne, odpowiedzialne za państwo, zdolne do obrony interesów tego państwa, to przede wszystkim musimy stworzyć system edukacji na wysokim poziomie. Zarówno system edukacji podstawowej, średniej, jak i szkolnictwa wyższego. No niestety dzisiaj dyskutujemy na temat potencjalnych reform tego systemu, jak go zmienić, jak spowodować, żeby on rzeczywiście kształcił przyszłe pokolenia w duchu patriotycznym, jak spowodować, żeby on kształcił państwowe elity, które byłyby zdolne do obrony interesów tego państwa. To wielkie wyzwanie i zgadzam się z tym, że my musimy ten proces wreszcie uruchomić, bo przez 26 lat, jakie minęły od roku 89 roku, ten proces nie został podjęty.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dla ojca i dla gościa w studiu.
Dziękujemy.
Mówi Henryk z Opolszczyzny. Proszę, dobrze, że mamy tu wspaniałego historyka i te moje pytanie będzie trafne i myślę, że dostanę odpowiednią odpowiedź od pana doktora Pietrzaka. Otóż, panie doktorze, mnie taka sprawa interesuje. Jeżdżąc po Ukrainie, widzę na krzyżach banderę. To znaczy się, banderowcy są na krzyżach. Na polskiej szkole w Lwowie, na elewacji, banderowcy są. I Lwów jest partnerskim miastem Wrocławia. To jest normalne? To są te właśnie zakłamania. A druga sprawa, co mnie notuje. Otóż, jeżeli słyszę na przykład biskupów, homiliona, na przykład teraz ostatnia miesięcznica była mordów w Smoleńskiej. I otóż biskup wymienił nie tylko, bo również biskup Ryszan tak robi. Wymienił wszystkie plagi, jakie polskie dotykały. A więc 70 rok, 17 września, no 1 września już tak był wypuklony, tak słabo, ale mordy wołyńskie ani słowem o nim nie pisnął. 200 tysięcy Polaków zginęło w okrutny sposób, bo jeżeli się wszywa kot w brzuch, no to czy to nie są mordy niebywałe i o tym nie wolno mówić? Księże doktorze, no to coś niebywałego. A druga sprawa, trzecia sprawa, która mnie bardzo nutuje. Otóż patriarcha był syryjski, tu w Polsce. I on prosił o pomoc. Wielką pomoc. No, żeby się wszelkie religie tam też zjednoczyły i wsparły Syrię. Również rząd on wręcz prosił, no to niezwykle mądry patriarcha, którego, no i ksiądz Cisło tam pasował również, bo oni wiedzą przede wszystkim, co to jest prawda. I żeby im pomóc, panie doktorze i rodacy moi w Polsce, to trzeba skrytykować Izrael, USA. A tego w Polsce nikt nie zrobi, a więc nie pomożemy im. Nikt się nie odważy żadnych ani z biskupów, ani z polityków. To nie wchodzi w grę. Także Syria zostanie biedna sama. A daj chyba, że i Pan Bóg pomoże i tylko modlitwa nasza, bo żeby jej pomóc. Nikt tego nie zrobi, bo to trzeba Izrael skrytykować. Tak samo pan doktor mówił o tych obozach.
Panie Henryku, jeżeli mogę, no biskupi nas powinni wzywać i wzywają do nawrócenia naszego serca. Co do tego nie słyszałem, prawda, ale myślę, że każdy też podchodzi z wielkim też i pietyzmem do tego, by bronić historii, bronić prawdy historycznej i o tym nam mówią. To, że ktoś czegoś nie powiedział, to nie znaczy, że zakłamuje, tak? Tu bym też takich uproszczeń nie robił. Też trudno wszystkie dramaty Polaków tak poruszyć w czasie jednego kazania 15-minutowego w tej czy innej katedrze czy kościele, więc tutaj bym tego aż tak nie porównywał. Co do polityki, no politycy niech robią swoje. Prawda, jeżeli pan chciałby, żeby ktoś krytykował, no to też pytanie po co i co mamy skrytykować, jeżeli chodzi o Izrael czy Stany Zjednoczone, ta polityka. Tutaj patriarcha Grzegorz III Laham też jasno pewne rzeczy przedstawiał. My też o tym pewnie mówimy, wielu o tym mówi, co jest konsekwencją tego, co dzieje się dziś w Syrii, Iraku, na Bliskim Wschodzie, tej wiosny ludów. Myślę, że tutaj pan doktor też może powiedzieć. To nie do końca jest kwestia tego, że coś ukrywamy, skrywamy albo kogoś nie chcemy uderzyć słowem. Dziękuję. Więc panie Józefie i panie doktorze, proszę o słowo.
No więc właśnie tutaj pan wspomniał o działalności organizacji nacjonalistycznych na Ukrainie, które upamiętniają przeszłość UPA, które dokonało etnicznych czystek na polskiej ludności, między innymi tutaj na Wołyniu, pan wspomniał. Ja powiem tak, no to jest bardzo istotny aspekt, który będzie musiał zostać uwzględniony w relacjach Polski z Ukrainą i musi zostać poruszony przede wszystkim na tym poziomie. To na pewno musi się zmienić. Ja nie zgadzam się do końca z tym, że my nie mówimy o zbrodniach na Wołyniu. No, w ostatnich latach ukazało się naprawdę wiele książek, wiele inicjatyw, zarówno na poziomie samorządowym, jak i na poziomie obywatelskim, które zmierzały do upamiętniania zbrodni na Polakach na Wołyniu, dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów. Tego było sporo i tutaj no, ten element w naszej polityce historycznej jest obecny. Co do tego trzeciego elementu, czyli powiedzmy polityki Izraela, polityki USA, no, ja bym był ostrożny. Myślę, że nawet nasza najbardziej aktywna polityka zagraniczna nie jest w stanie zmienić polityki amerykańskiej czy polityki Izraela. Tamte kraje mają swoje priorytety, prowadzą tą politykę w taki sposób, jaki prowadzą. I chyba nie wiem, czy my będziemy w stanie zmienić te priorytety i całą ich politykę, zwłaszcza w rejonie Bliskiego Wschodu.
Bardzo dziękuję panie doktorze za spotkanie. Państwo, wysiłek nas wszystkich. Dziś gościem był pan doktor Leszek Pietrzak, Jeszcze raz dziękuję. Jakieś słowo na podsumowanie?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję też Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.